Pokój wam, drodzy bracia i siostry. Tymi słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa, którymi się witał ze swoimi uczniami i którymi się również żegnał z nimi, chciałbym, aby bracia i siostry, słuchacze tej świętej prawdy, mogli nawiązać kontakt ze słowami, które będziemy czytać z Pisma Świętego, słowami, które mówił Pan nasz Jezus Chrystus, słowami proroctwa, jednego z proroctw i słowami, które były wyrzeczone na początku tej świętej księgi, to jest Księgi Rodzaju. Nasz Pan Jezus Chrystus w ostatnim dniu swojego życia wypowiedział słowa, które zapisał ewangelista Mateusz, rozdział 26, a 31 werset. Mateusz napisał tak. Wtedy im rzekł Jezus, wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, albowiem napisano, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Pan Jezus wypowiedział te słowa, będąc świadom doświadczeń, przeżyć, niektórych bardzo przykrych chwil i przeżyć dla Niego samego i dla Jego uczniów. Pan Jezus tymi słowy chciał uczniów w pewnej mierze przygotować na trudności, które są przed nimi, o których oni nie mieli prawie żadnego pojęcia. Jakże ogromna różnica jest w świadomości ich wówczas tych 12 uczniów, a w naszej świadomości, którzy dzisiaj czytamy te słowa. Za nami 2000 lat wieku ewangelicznego, za nami Stary i Nowy Testament, Ewangelię i tyle razy czytaliśmy już te słowa i jesteśmy świadomi przeżyć i doświadczeń Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ile wiedzieli wówczas uczniowie, jakie znaczenie miały dla nich te słowa, które Pan Jezus powiedział, że wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. I zwrócimy uwagę na kilka szczegółów wypowiedzi Pana naszego Jezusa Chrystusa i zapisu ewangelisty Mateusza. Może niektóre uwagi mogą nam się przydać. No właśnie to słowo, zgorszycie się. To słowo zgorszycie się nie ma takiego znaczenia, jak może inne słowa, gdy mamy wspomniane, że niektórzy z uczniów zgorszyli się i więcej z nim nie chodzili. Dla 12 to zgorszenie było takim zgorszeniem. Inne tłumaczenie, Biblia Tysiąclecia mówi, zwątpicie, osłabiejecie. Przeżyjecie pewne trudności, ale nie odejdziecie ode mnie. Pan Jezus postarał się i zadbał o to, aby ich pozostawić przy sobie, aby ich przyciągnąć. Tyle względem słowa zgorszycie. Zgorszycie się. Bardzo istotne znaczenie ma słowo Pana naszego Jezusa Chrystusa, może te dwa słowa, albowiem napisano. Drodzy bracia i siostry, tu chodzi o harmonię nauki, o harmonię Słowa Bożego, o harmonię tego, co napisano kiedyś gdzieś tam. Jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj? I Pan Jezus chciał przybliżyć słowa pewnego proroctwa, przybliżyć uczniom, aby ich utwierdzić, umocnić, aby te słowa miały znaczenie. Właśnie to, co jest hasłem dzisiejszej konwencji, że Słowo Boże jest żywe, ale ono jest na przestrzeni całego Pisma Świętego, całej Biblii, na przestrzeni całej historii rodzaju ludzkiego. I tu jest fragment, ale jakże istotny i jakże ważny. Albowiem napisano, mówi Pan Jezus. Jak powinniśmy zwracać uwagę i w tym miejscu należy wziąć to z sobą, mieć ustawicznie ten klucz do badania Słowa Bożego, aby gdziekolwiek jest zmianka, aby się wypełniło Pismo, jako napisano, musi wypełnić się wszystko, co napisano w zakonie mojżeszowym, w proroctwach, w psalmach. Tak powiedział Pan Jezus. I jesteśmy zobowiązani, aby nie tylko przeczytać i przyjąć cytat, ale że aby sięgnąć do źródła i znaleźć to miejsce, znaleźć to źródło, znaleźć to proroctwo, a to z kilku powodów i dla kilku przyczyn. Choćby i z tej przyczyny, że to, co Pan Jezus, powiedział, że napisano, ciekawa rzecz, i dotyczy nie tylko tego fragmentu, ale jeszcze innych cytatów Pana naszego Jezusa Chrystusa, że tu Pan Jezus zacytował tylko fragment proroctwa. Tylko niektóre szczegóły, gdzie napisano. I to zdaje się być dosyć dziwne, ale jeżeli dla uczniów to miało wystarczyć, to co Pan Jezus zacytował, to my możemy sięgnąć i rzeczywiście z głębokim zainteresowaniem przeczytać całość tego proroctwa. I nie tylko całość cytowanego proroctwa, ale również inne miejsca Pisma Świętego, które mają ścisły związek z tym, co tu napisano. I będziemy za chwilę czytać cały fragment tego proroctwa. I jeszcze jedna rzecz, godna uwagi. Kto z nas, drodzy bracia i siostry, którzy możemy w pewnej mierze poszczycić się jako taką znajomością Pisma Świętego, może bardzo skromną, kto z nas potrafiłby wskazać, gdzie tak napisano, że uderzę pasterza, a owce, trzody będą rozproszone? Gdyby nie odnośniki, gdyby nie konkordacja, to śmiem powiedzieć, że niewielu z nas umiałoby wskazać właśnie to proroctwo, które zacytował nasz Pan Jezus Chrystus. Nasz Pan, byli jeszcze inni, ale nasz Pan w szczególny sposób znał Stary Testament. I to powinno nas zachęcać ku temu, żebyśmy również w miarę umieli czytać Stary Testament. Apostoł Święty Paweł bardzo płynnie, bardzo lekko cytował zapisy Starego Testamentu i cytował je bardzo stosownie i bardzo akuratnie. Niektóre proroctwa cytowane były z pewnymi zmianami w słowie, w słownictwie, ale zawsze stosownie do potrzeby i okoliczności. A nasz Pan, jako mistrz, cytował słowa Starego Testamentu absolutnie bezbłędnie, jako naukę nie tylko dla tych, którzy wówczas czytali, ale że to zostało napisane, to również i nauka dla nas. Abyśmy, posługując się i tymi odnośnikami, bo tu mamy tym drobnym drukiem napisany odnośnik, Zachariasz 13, rozdział 7, werset, i korzystajmy z tej wspaniałości Słowa Bożego. Nie mówimy, że odnośniki są natchnionym elementem Pisma Świętego, ale one są bardzo pomocne i bardzo znaczące. Mamy konkordacje, mamy odnośniki i starajmy się tym posługiwać we właściwy sposób. Jeżeli posługujemy się komentarzami, to z ostrożnością, aby komentarze nie przerosły i nie pokryły, nie zagubiły właściwego znaczenia i sensu oryginalnego Słowa Bożego. Przepraszam. Bracia, którzy służą, posługują się różnymi komentarzami, starajmy się, aby przede wszystkim treść Słowa Bożego była nade wszystko i przede wszystkim. I może jeszcze jedna uwaga. Pan Jezus cytuje fragment proroctwa. Uderzę pasterza, i będą rozproszone owce trzody. Gdybyśmy na podstawie tego wersetu postawili pytanie, gdyby to było badanie i pytanie, kto uderzył pasterza, odpowiedzi padałyby bardzo różne. I zdarzyło się tak, że padały odpowiedzi, a to Judasz, a to Żydzi, a to Rzymianie, a to ludzie, a to ktokolwiek inny. Ale niewiele odpowiedzi padło, że uderzem pasterza to sam Stwórca. To Pan Zastępów, bo tak wynika właśnie z zapisu proroctwa Zachariasza. Ale któż z nas, gdyby nie było tak napisano, odważyłby się wskazać, że tym, który uderzył pasterza, to sam Stwórca. Ale świadomość tego, że to jest prawdą, że tak jest, że uderzenie pasterza to było z boskiego zarządzenia. Pan Bóg to przewidział i tak zarządził. Niechże nam to będzie pomocnym ku znoszeniu doświadczeń, ku znoszeniu przykrości, które spotykają nas może niekiedy od naszych bliskich. Jakże łatwo wówczas jest oskarżać, a ty jesteś winien, ty jesteś winna, ja cierpię z twojego powodu i różne takie oskarżenia przeciwko tym, którym Pan Bóg dopuścił. Pomnijmy na Dawida, gdy Semej urągał, to Dawid mówi, przecież mu Pan pozwolił, aby on mi urągał. I Pan Jezus wiedział, że on jako pasterz będzie uderzony mieczem, bo za chwilę do tego dojdziemy, a mieczem, który był w ręku wszechmocnego Boga. Zwróćmy uwagę na to proroctwo, na które powołał się nasz Pan Jezus Chrystus. Proroctwo Zachariasza, rozdział 13, a czytamy werset 7. I dosyć dziwna pozycja tego wersetu jest, czytając wcześniej i nieco później, to możemy zauważyć, że ten werset 7 może sam w sobie stanowić pewną całość. Być może, że on jest wkomponowany w poprzednie słowa, może ma związek z następnymi zapisami, ale sam w sobie jest bardzo wymowny i bardzo istotny. Kiedy rozważamy te sprawy, drodzy bracia i siostry, to tu jest potrzeba, abyśmy pobudzili naszą wyobraźnię. Bo te słowa, które cytujemy, to są pełne symbolu, pełne obrazowego znaczenia, pełne figur i takiej obrazowości. Bo przecież ten miecz to nie literalny. Ten pasterz to oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus, ale wszystkie sprawy z tym związane to symbol, obraz, jakaś pewna ilustracja. I starajmy się, żeby naszym wyrozumieniem przez łaskę Ducha Świętego, aby wyrozumieć rzeczywistość, istotę sprawy, żeby widzieć los Pana naszego Jezusa Chrystusa. Że On jako pasterz według boskiego zarządzenia został uderzony mieczem. Ale gdy chcemy na tę sprawę zwracać uwagę, to godzi się znaleźć również odpowiedź na pytanie, ale dlaczego? Jaka to potrzeba była, aby pasterz został uderzony mieczem? A wiemy, że uderzenie mieczem to śmierć. Myślę, że wszyscy, bracia, siostry i od najwcześniejszej młodości, znamy to zagadnienie, że to słowo jest żywe, i abyśmy mogli żyć, to potrzeba było, aby nasz pasterz został zabity. I w takim nastroju, z takim wyrozumieniem czytajmy słowa proroka Zachariasza. O mieczu, ocknij się na pasterza mego i na męża towarzysza mego, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza, a owce rozproszone będą. Ale zaś obrócę rękę moją ku maluczkim. W tych słowach, drodzy bracia i siostry, napisane jest wszystko. Wszystko, co nam jest potrzebne do zbawienia. I boski wyrok, boskie polecenie, ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa i kim On był, że On był mężem, że był towarzyszem, że był pasterzem i że owce miały być rozproszone. Ale jedna rzecz, o której wspomnimy może jeszcze przy końcu, że zasię obrócę ręką moją ku maluczkim. I to nam jest bardzo, bardzo potrzebne. Do tego zapisu wrócimy jeszcze niebawem. Może zdążymy. Gdyby postawić pytanie, gdzie, w którym miejscu Pisma Świętego jest pierwsza wzmianka o mieczu? Wielu z nas dałoby prawidłową odpowiedź, jestem tego pewien, bo rozmawialiśmy o tym już nie jeden raz i z przyjemnością słyszymy odpowiedź, że mowa o mieczu, mieczu postawionym, o mieczu, który był w ręku Wszechmocnego, jest mowa w pierwszej Księdze Mojżeszowej w związku z tragedią, jaka stała się w Edenie. Gdy Adam i Ewa, nasi pierwsi rodzice, przestąpili boskie prawo, Pan Bóg wydał wyrok. Umierając, umrzesz. Jesteś w prochem i w proch się obrócisz. Wyrok sprawiedliwy, nieodwołalny, wyrok słuszny i wyrok trwały, nieodmienny. A żebyśmy lepiej mogli zrozumieć znaczenie boskiego wyroku, to czytamy słowa w tym trzecim rozdziale, a przeczytajmy od wersetu 22. Wtedy rzekł Pan Bóg, oto Adam stał się jako jeden z nas, wiedzący dobre i złe, teraz tedy wyżeńmy go, by snać nie ściągnął ręki swej i nie wziął z drzewa żywota i nie jadł i żyłby na wieki. Pan Bóg porozumiewa się z kimś, kto był jemu bardzo bliskim, kto był jego towarzyszem, kto był jego przyjacielem, z kim Pan Bóg współpracował już od dawna. I Pan Bóg mówi, wyżenimy go. I 23 werset. I wypuścił go Pan Bóg z sadu Eden, ku sprawowaniu ziemi, z której był wzięty. A tak wygnał człowieka i postawił na wschód słońca sadu Eden cheruby, inny przykład mówi cheruba, i miecz płomienisty i obrotny ku strzeżeniu drogi do drzewa żywota. Pierwsza wzmianka o mieczu postawionym przez samego Stwórcę. Pan Bóg postawił miecz płomienisty i obrotny. Dwie charakterystyki miecza, który był w ręku Bożym. Miecz, ten przedmiot, w Piśmie Świętym ma wielorakie znaczenie. W tym przypadku jest przedstawiona charakterystyka miecza w tych dwóch takich walorach. Miecz płomienisty. Miecz płomienisty, jakie jest znaczenie tego? Myślę, że możemy spojrzeć na to w różny sposób. Płomienisty w znaczeniu niszczenia. Bo ogień niszczy. Ale czy tylko to? Miecz płomienisty może nam wskazywać, że Pan Bóg jak gdyby chciał w taki może ukryty, tajemniczy sposób wskazać, na potrzebę ofiary. Bo przecież ofiara odkupieńca, ofiary odkupie, te figuralne, obrazowe, one były całopalone. Całopalna ofiara. Miecz, który jest wykonawcą wyroku, to jedno, że zniszczenie, boś proch w proch się obrócisz. Ale drugie też możemy widzieć, że miecz, że raczej ogień, miecz płomienisty może wskazywać, że ofiary, które były dokonywane jako zadośćuczynienie boskiej sprawiedliwości, one były palone. A pierwszy wykład dnia dzisiejszego nasunął mi jeszcze jedną myśl, że miecz postawiony mocą Bożą, aby strzegł drogi do żywota, to Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Jakże skutecznym był boski wyrok w stosunku do Adama. Ten miecz płomienisty, miecz jak gdyby ogniowy, skuteczny, a dziś widzimy skuteczność boskiego wyroku. Ale inna charakterystyka miecza, inna właściwość to miecz obrotny. Inny przekład tłumaczy miecz wirujący. Ale wirujący mnie bardzo nie odpowiada. To jest wielce niestosowne tłumaczenie, niestosowny przekład, bo miecz w bramach Edenu nie był wirującym, to znaczy, żeby on tam miał szybkie obroty, wiele obrotów. Ale był to miecz obrotny. Inaczej, miecz ruchomy. Abraham Dębski wskazał, że w języku francuskim to był miecz, który mógł być zwrócony albo zwracany tam i sam. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Miecz obrotny przeciwko jednemu albo przeciwko komuś innemu. Czy my w tym nie dopatrujemy się boskiego planu odkupienia? Miecz w bramie Edenu to boski wyrok bardzo skuteczny. Tam miecz był zwrócony przeciwko Adamowi. Przeciwko Adamowi i całemu jego potomstwu. Jakże skutecznie aż do dni dzisiejszych. I Adam został dotknięty mieczem. Wprawdzie miecz skierowany przeciwko Adamowi nie pozbawił go życia natychmiast. Mamy inne przykłady w Piśmie Świętym, jak na przykład Nadab i Abiju, którzy zginęli natychmiast po przestąpieniu prawa. Ananiasz i Safira pomarli natychmiast. Ale miecz przeciwko Adamowi był zwrócony i to skutecznie, ale jednak na przestrzeni długiego czasu. Adam umierał przez 930 lat. Gdy Pan Jezus wydał wyrok, Adam utracił przywilej synostwa, utracił doskonałość, sprawiedliwość. Adam stał się niedoskonałym i to był proces, długi proces umierania. Miecz, Adam nie został ścięty mieczem, tak jak inni, ale Adam i jego potomstwo, szczególnie Adam, został odcięty od drzewa żywota. Tak czytaliśmy. I Pan Bóg powiedział, aby nie ściągnął ręki i nie jadł z drzewa żywota, bo gdyby jadł te owoce, to żyłby na wieki. Zauważmy działalność i funkcję miecza w stosunku do Adama. Adam został odcięty od owoców, które mogły podtrzymywać życie. Odcięty. Droga do raju została zamknięta. Tam w bramie stanęli cherubi, tam w bramie był miecz płomienisty, miecz obrotny i chwała Panu, że taki miecz tam był. Ktoś mi wspominał, że brat Gumiela służył takim wykładem, droga do drzewa żywota otwarta. Lecz niestety nie spotkałem się z treścią tego wykładu, ale możemy sobie wyobrazić znaczenie tych słów. Droga do drzewa żywota została otwarta. Jeszcze dzisiaj nie dla wszystkich, ale przynajmniej dla niektórych, którzy możemy widzieć, wierzyć i przyjąć świętą, wielką ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa, to dla nas droga do drzewa żywota jest otwarta. Możemy jeść te owoce i dzięki temu być przeniesieni ze śmierci do żywota. To jest błogosławieństwo. Przyjdzie czas, że wszyscy będą mogli z tego korzystać. Droga do drzewa żywota otwarta. Otwarta dlatego, że miecz został zwrócony na kogoś innego. Może wspomnimy inne wydarzenie, gdzie miecz występuje w sposób bardzo widoczny i bardzo znaczący. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 22. Bracia i siostry wiedzą, co w tym rozdziale jest napisane. Pan Bóg rzekł do Adama, przepraszam, Pan Bóg rzekł do Abrahama: weźmij teraz syna twego, jedynego twego, którego miłujesz, Izaaka, a idź do ziemi Moria i tam go ofiaruj na ofiarę paloną na jednej górze, o której ci powiem. W tym wersecie, w tych słowach Pana Boga, przedstawiona nam jest wielka miłość samego Stwórcy. Aczkolwiek zwracamy zwykle uwagę, że to było wielkim doświadczeniem i próbą dla Abrahama, ale Pan Bóg prezentuje to i przedstawia nam swoją wielką miłość do swojego syna i do rodzaju ludzkiego. Weźmij teraz syna twego, jedynego twego, którego miłujesz. Nasz Pan Jezus Chrystus, pamiętajmy o tym, że był jedynym synem wszechmocnego Boga. I tam mówi Pismo Święte, kilka takich miejsc można by tu odnotować, ale bracia, siostry wiedzą, że syna swego jednorodzonego dał Pan Bóg. I te słowa, które tu są jak gdyby proroczo powiedziane, syna twego jedynego, którego miłujesz, i spotykamy przynajmniej trzy zapisy Pisma Świętego, gdy Pan Bóg o swoim synu mówi umiłowany. To jest syn mój przy chrzcie, ty jesteś syn mój i ty jesteś on syn mój umiłowany. Tam Pan Jezus nazwany jest Synem Bożym umiłowanym. Są jeszcze inne miejsca i na górze Tabor, gdzie mówi, to jest syn mój, tego słuchajcie. I są jeszcze inne miejsca, które mówią, że nasz Pan był umiłowanym synem swojego Ojca. Ale nas w tym wydarzeniu, może w tej chwili szczególnie interesuje działalność i funkcja miecza. Gdy już przyszli pod górę, Abraham włożył drwa, które dotąd były na barkach osła, włożył je na barki, na ramiona Izaaka, ale werset szósty to jest treść godna uwagi. Wziął tedy Abraham drwa na ofiarę paloną i włożył je na Izaaka, syna swego, a sam wziął w rękę swoją ogień i miecz. I szli obaj pospołu. Zauważmy, Abraham na górę Moria w swoich własnych rękach niósł ogień i miecz. I znów występują te dwa aspekty, czy dwa walory. Miecz, który na górze tam był bardzo potrzebny, był użyty i spełnił swoją funkcję. Miecz na górze Moria i ogień. Tam spłonęła ofiara. Ściśle i zgodnie z boskim zarządzeniem. Czytamy werset, opis wydarzeń i warto zwrócić uwagę na czynności, które dokonał Abraham. Gdy przyszli na miejsce, o którym mówił Pan Bóg, powiedział, zauważmy, Abraham zbudował ołtarz. Czynność, która wymagała pewnego wysiłku i pewnego czasu. Abraham buduje ołtarz. Abraham na ołtarzu układa drwa. Tak napisano, ułożył drwa. Abraham wiąże, krępuje sznurem swojego syna Izaaka. Kładzie go na ułożone drwa. Sięga po miecz. I wyciągnął Abraham rękę swoją i wziął miecz, aby zabił syna swego. To wszystko było potrzebne. Abraham sięga po miecz. Miecz już jest w jego ręce. Może godziłoby się nieco wcześniej wspomnieć, może wielu z nas nie widziało miecza w jego takim oryginalnym kształcie. Ale to jest stal ukształtowana w odpowiedni sposób. Jest rękojeść miecza, jest oszcze i to jest oszcze z obydwu stron. Bywa, że to jest miecz wypolerowany, błyszczący, ostry. I Abraham sięga po miecz. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że inne przekłady mówią nóż. Drodzy braterstwo, nie posługujmy się tym słowem nóż. To nie odpowiada, niegodne jest sytuacji, która tam była. Biblia Gdańska mówi miecz, niech pozostanie miecz. Abraham sięgnął po miecz, ujął go za rękojeść i był zdecydowany podnieść i zadać cios swojemu synowi. I wyciągnął Abraham rękę swoją i wziął miecz, aby zabił syna swego. Ofiara w pojęciu, w odczuciu Abrahama została dokonana. Lecz zawołał na anioł pański z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. Abraham, trzymając jeszcze miecz, mówi: owo ja. I anioł wtedy mówi słowa, które napełniły radością Abrahama, oczywiście i jego syna. I rzekł anioł: nie wyciągaj ręki twej na dziecię i nie czyń mu nic. I znów inne tłumaczenie, inny przekład niepotrzebnie dodaje słowo złego. Wystarczy nie czyń mu nic. Bo jeżeli patrzymy na znaczenie tych wydarzeń, że to było boskie zarządzenie, boskie rozporządzenie i widzimy, rozumiemy, że nasz Pan jako pasterz został uderzony mieczem, o mieczu uderz pasterza, to czy naszemu Panu stało się coś złego z boskiego wyroku? Nic. Nic złego. To wielki pożytek i wielkie błogosławieństwo. Raczej możemy mówić o wielkiej nagrodzie za to bezwzględne, absolutne posłuszeństwo Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dlatego pozostańmy przy tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. Nie wyciągaj ręki twej na dziecię i nie czyń mu nic, bom teraz doznał, iż się ty boisz Boga i nie sfolgowałeś synowi twemu, jedynemu twemu, dla mnie. Zauważmy, jak wiele znaczą te słowa. Ale ktoś wnikliwie, czytając ten zapis, może zapytać, to czy Pan Bóg dopiero wtedy, gdy Abraham chwycił za miecz już po zbudowaniu ołtarza, po ułożeniu drew, po skrępowaniu Izaaka i wtedy, gdy Abraham chwycił za miecz, to wtedy Pan Bóg został przekonany o tym, że Abraham to dokona? Na pewno nie. to jeżeli, a tu jest tak napisane, teraz doznałem, że się ty boisz Boga i nie sfolgowałeś synowi twemu, jedynemu twemu dla mnie. Więc ofiara Izaaka, a w przenośni ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa, była dokonana dla samego Boga, dla Stwórcy. To był baranek Boży, bo od Boga pochodził. To był baranek Boży, bo dla Boga złożony w ofierze, tak jak Izaak dla Pana Boga. W związku z tym zapisem ktoś może powiedzieć, to po co to wszystko? Przecież Pan Bóg wiedział, że Abraham to dokona. Ale drodzy braterstwo, tu możemy podziwiać i cieszyć się, jak wnikliwie na sprawę patrzył wierny sługa brat Russell i w związku z tym zapisem napisał takie zdanie w jednym miejscu, że wiara Abrahama wzmagała się. Powtarzam to już nie pierwszy raz. Wiara Abrahamowa wzmagała się. Abraham wykonał, okazał się posłusznym, dlatego że przez minione doświadczenia okazał się sposobnym do dokonania tak wielkiej ofiary. Wiara Abrahamowa wzmagała się. To jedna rzecz. Ale gdyby ktoś się zapytał, to dlaczego to było potrzebne, dlaczego to było dokonane, brat Russell napisał takie bardzo ciekawe, piękne i ważne zdanie. Pan Bóg chciał zademonstrować posłuszeństwo i wiarę Abrahamową. Jego doskonałe, absolutne posłuszeństwo zostało zademonstrowane przez te wszystkie doświadczenia, które przypadły na Abrahama. I my o tym wiemy. Abraham na pewno poczuł się jeszcze bliżej Boga, gdy schodzili z góry Moria. Cieszył się Abraham, cieszył się Izaak. I my radujemy się, że możemy patrzeć, tak jak już było wspomniane, spójrzcie na Abrahama, ojca waszego. Patrzcie na waszą matkę Sarę, obyśmy mogli naśladować w jego posłuszeństwie i w jego wierze. Wiara Abrahama była zademonstrowana, przedstawiona, zamanifestowana przez to, co zostało o nim napisane. Również i wiara Izaaka. Jest, sprawa jest rzeczą godną uwagi, że anioł pański, przedstawiciel samego Boga, zwraca się do Abrahama po raz drugi. Tu mamy wspomniane w wersecie 12, co mówił anioł do Abrahama. A werset 15 jest też ciekawej treści, ciekawy zapis. 15 werset czytamy. Wtedy zawołał anioł pański na Abrahama powtórę z nieba mówiąc, przez siebie samego przysiągłem, mówi Pan, ponieważeś to uczynił, a nie sfolgowałeś synowi twemu, jedynemu twemu, błogosławiąc, błogosławić ci będę, a rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim, a odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół twoich i błogosławione będą nasieniu twoim wszystkie narody ziemi, dlatego, żeś usłuchał głosu mego. Zauważmy takie podwójne poselstwo Pana Boga do Abrahama, ale w związku z tym, co zostało dokonane, że miecz na górze Moria był użyty. Wiemy, że jest to bardzo mądre boskie postępowanie, że oszczędził krwi Izaaka, bo choćby krew Izaaka została przelana, nie byłaby ceną odkupienia. Bo Izaak podlegał wyrokowi, umierając umrzesz. Pan Bóg przygotował baranka i to, co powiedział Abraham do Izaaka, Bóg sobie upatrzy ofiarę. I rzeczywiście baranek uwikłany, uwiązł w cierniu i co chciałbym podkreślić, że miecz niesiony przez Abrahama i pochodnia, która była w ręce jego na górze Moria, to było zużyte, to było potrzebne. Baranek został zabity i ofiara spłonęła. Wydarzenia na górze Moria to wymowne i pouczające proroctwo na dzieło dokonane na Golgocie. I tu nasza myśl wraca do słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział po ustanowieniu pamiątki w drodze do Getsemane, Pan Jezus mówi, że spełni się proroctwo, że pasterz będzie uderzony, a owce będą rozproszone. Ale zwróćmy jeszcze uwagę na proroctwo Zachariasza, na niektóre szczegóły tu napisane. Zauważyliśmy miecz w bramie Edenu, miecz na górze Moria, a teraz spójrzmy na jakim był ten miecz i jakim był pasterz. Kim on był dla samego Stwórcy? I tu właśnie jest przedstawiona bliskość, ta jedność, harmonia Ojca i Syna. Zachariasz, 13 rozdział, 7 werset czytamy. To Pan Bóg mówi, jak gdyby apeluje do miecza, chce go poruszyć. O mieczu, ocknij się na pasterza mego. Ocknij się, to znaczy, że ten miecz już był. On już tam był w bramie Edenu. To był miecz ruchomy i tu jest boski apel, boskie zarządzenie, aby miecz został zwrócony na pasterza. Należałoby jeszcze powiedzieć, że miecz w tym przypadku to nam wskazuje na boskie prawo, na wymagania boskiej sprawiedliwości, na to, co napisał apostoł święty Paweł, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów, a krew baranka miała być przelana i pasterz miał być uderzony mieczem. Mieczem, który był kiedyś skierowany przeciwko Adamowi. Adam, aby był uwolniony, potrzeba było, aby go ktoś w tej jego roli, aby go ktoś zastąpił. O mieczu, ocknij się, porusz się na pasterza mego. Pan Jezus pasterzem z boskiego upoważnienia. Jest ciekawa rzecz. Wiemy, że Dawid był dobrym pasterzem. Bronił swoje owce, gdy im zagrażało niebezpieczeństwo ze strony niedźwiedzia czy lwa. Pokonał te zwierzęta. Ale gdyby się tak stało, że Dawid ratuje owce, owca zostaje przy życiu, bo ją pasterz uratował, ale gdyby pasterz zginął, bo to byłoby to możliwe. Ratując owcę, sam ginie. Owca wyratowana, byłoby tak, że owce zostałyby bez pasterza. Ale nasz Pan z łaski Bożej jest pasterzem, który został uderzony mieczem. Przyszedł wyrok, ale pasterz pozostaje przy życiu. Ale takie jest boskie zarządzenie. Ocknij się na pasterza mego i na męża. Potrzeba było, aby według boskiej woli nasz Pan był więcej niż dziecięciem, więcej niż młodzieńcem. Potrzeba było, aby nasz Pan miał lat 30, był mężem, dojrzałym, sposobnym ponieść ofiarę, sposobnym wykonać boską wolę i pełen odpowiedzialności za powierzone mu zadanie był tym mężem. I to słowo towarzysza mego to nam przedstawia bliskość naszego Pana nawet wtedy, gdy był Logosem i wtedy, gdy był człowiekiem, gdy był dziecięciem. Nasz Pan był zawsze bliskim swojemu Ojcu. ale wykonaniu woli Ojca, gdy przyszedł z Nazaretu nad Jordan i tam już rozpoczęły się jego zwycięstwa, musiał pokonać pewne trudności, tym bliżej był swojego Ojca i wykonawcą jego woli. Męża, towarzysza mego. To słowo wiele znaczące, że nasz Pan na przestrzeni całego swojego życia był bardzo bliskim swojemu Ojcu. To jest towarzysz, to jest przyjaciel, to jest powiernik, któremu można powierzyć wszystko i odpocząć. Odpocząć, bo Pan Bóg odpoczął, to już kiedyś wspominałem, że Pan Bóg odpoczął od swojego dzieła, mimo tego, że grzech wszedł na świat. Ale Pan Bóg dzieło odkupienia, dzieło zbawienia człowieka powierzył w godne ręce, w ręce towarzysza, któremu mógł zaufać. I odpoczął Pan Bóg i nam życzy takiego odpoczynku. Męża, towarzysza mego i to mówi Pan zastępów. Inny przekład mówi wyrocznia Jahwe. To było z boskiego zarządzenia. I dlatego, gdy my spoglądamy na te zapisy i widzimy ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa nie tylko z strony ludzi, nie tylko z strony tych cierpień, które zadawali ludzie i tej nieprawości, bo jest taki artykuł pod tytułem jak gdyby szczyt ludzkiej niegodziwości i szczyt posłuszeństwa Pana naszego Jezusa Chrystusa jako doskonałego człowieka. To jest taki kontrast między ludzką niegodziwością a doskonałością naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wyrocznia Pana zastępów, uderz pasterza, a owce czody będą rozproszone. I Pan Jezus nie cytował tego proroctwa do końca, bo tam w Ewangelii Mateusza nie ma napisane, ale zaś obrócę rękę moją ku maluczkim. Jak wiele znaczą te słowa, zaiste one dla nas są wzruszającymi słowami. Pan Jezus o swoich najbliższych nie zapomniał ani na chwilę. Ale zaś obrócę rękę moją ku maluczkim. Owce będą rozproszone. Ale zauważmy, że jeszcze w Getsemane, zanim nasz Pan był pojmany i związany, to Pan Jezus zwraca się do tej zgrai. Jeżeli przyszliście po mnie i mnie chcecie zabrać, to dopuśćcie tym odejść. Moc Pana Jezusa. I dlatego niesłusznym jest określenie, że Pan Jezus w Getsemane został pokonany. Pan Jezus w Getsemane zwyciężył, odniósł zwycięstwo w każdym szczególe. I nad Judaszem, i nad tymi, którzy go wiązali, i nad tymi, którzy może chcieliby krzywdę wyrządzić uczniom. Pan Jezus mówi, dopuśćcie tym odejść, zostawcie ich w spokoju. I Pan Jezus pamiętał i o Piotrze, nawet wtedy, gdy Piotr powiedział, ja nie znam tego człowieka. Wystarczyło spojrzeć na Piotra, ich oczy ich się spotkały i Piotr uderzył się w pierś, zapłakał, pokutował i już Pan Jezus zwracał rękę swoją ku maluczkim. Ktoś może powiedzieć, że tu jest mowa o Panu Bogu, że to Pan Bóg zwraca swoją dłoń ku maluczkim. Ale czy Pan, sam Stwórca, czy Pan Jezus, to jest ich wspólna działalność? I tuż po zmartwychwstaniu Pan Jezus mówi, ja spotkałem się z wami w Galilei, idźcie tam, ja tam będę. Zauważmy, zaś obrócę rękę moją ku maluczkim. I po zmartwychwstaniu Pan Jezus mówi, oto jestem z wami aż do skończenia świata. Pan Jezus pamiętał o maluczkich. Pan Jezus pamiętał o maluczkich i wtedy, gdy sam był zaszczycony chwałą, boską naturą, nieśmiertelnością. Wiedział, widział, co dzieje się na ziemi. Widział Saula z Tarsu i jak zdążał do Damaszku, aby tam wiązać tych, którzy stanowią jego ciało, aby ich oskarżać, podawać na śmierć. I Pan Jezus stanął w ich obronie. Mówi: Saulu, Saulu, dlaczego ty mnie prześladujesz? Saul, nie wiedząc, z kim ma do czynienia, pyta: Panie, a kim ty jesteś? Kto ty jesteś? I Pan mówi tę głęboką prawdę: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I jeszcze ta wymowna pogróżka: trudno tobie wierzgać przeciwko ościeniowi. I Saul został upokorzony i nawrócony do Pana, jeżeli używamy tego słowa. Ale zasię obrócę rękę moją ku maluczkim. Te słowa, drodzy bracia i siostry, są aktualne aż do dziś. Spoglądając na historię tych wydarzeń, widzimy życie naszego Pana, widzimy Jego ofiarę, jak gdyby z boskiego punktu widzenia. Ale zachowajmy w pamięci te słowa ostatnie: zasię obrócę rękę moją ku maluczkim. Czy w naszym życiu, w naszych codziennych doświadczeniach, przykrościach, smutkach i boleściach nie dostrzegamy opatrzności Pańskiej? W wielu przypadkach to jest tak. Ja, drodzy bracia i siostry, nie byłem pewien, czy tu będę mógł być. Miałem wielkie pragnienie. Ale tak się złożyło, że potrzeba mojego organizmu wymagała pewnego zabiegu chirurgicznego, który miałem dopiero w środę, w minioną środę, tuż przed konwencją w Białogardzie. I jeszcze wczoraj rano nie byłem pewien, czy tu przyjadę. Gdy mi się ktoś by pytał, pojedziesz czy nie pojedziesz? Jeszcze nie wiedziałem, ale w końcu mówię, pojadę. Żona, córka były zaskoczone, ale doznaję takiej pomocy Bożej. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Bardzo cieszę się z tego przywileju usługi i bardzo bym chciał, żeby bracia i siostry swoją wyobraźnią, duchem swoim sięgnęli po to, na co mnie nie stać było powiedzieć tak, jakby należało, bo to są słowa, to jest zagadnienie bardzo istotne, bardzo ważne, dlatego z naszej strony wymaga wielkiej uwagi, ale słowa naszego Pana niechaj pozostaną z nami. Oto jestem z wami, aż do skończenia świata. Amen.